Uwaga, antena!
Studio Polityczne Radia Kielce.
Radosław Podsiadły, dzień dobry. Rozpoczynamy pierwsze po wyborach parlamentarnych Studio Polityczne Radia Kielce. Zaznaczam, że jest to pierwsze po wyborach studio, bo w trochę innym składzie niż dotychczas będziemy się spotykać. Po raz pierwszy dzisiaj również przedstawiciel jeden, miało być dwóch nowych ugrupowań w parlamencie. W studiu są z nami wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Radna Agata Wojda, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry państwu.
Poseł Czesław Siekierski, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Witam państwa.
I Sławomir Szarek, reprezentujący Konfederację. Dzień dobry.
Szczęść Boże, witam wszystkich serdecznie.
Nie ma z nami Andrzeja Szejny, przedstawiciela Sojuszu Lewicy Demokratycznej, chociaż zapowiadał swoje przybycie, wycofał się jednak z udziału w programie, tłumacząc się nagłym posiedzeniem w centrali partii. No, myślimy, że skoro jest nagłe posiedzenie w centrali SLD, to coś ważnego musi się tam wydarzać. Przechodzimy od razu do pierwszego pytania. Czy w nowym parlamencie jest możliwe porozumienie w sprawie zasypywania podziałów społecznych w Polsce? Czy parlamentarzyści dadzą sygnał do łagodzenia sporów, czy raczej będą podsycać lewicowo-prawicową polaryzację? I rozpoczynamy od pana ministra Piotra Wawrzyka.
Pytanie wydaje się retoryczne, bo z jednej strony oczywiście spór polityczny, ale spór polityczny musi mieć swoje granice. Spór polityczny musi odbywać się w pewnej kulturalnej atmosferze, w kulturalny sposób. Nie można przekraczać pewnych granic. Nie można po pierwsze się wzajemnie obrażać, ale też używać sformułowań, które mogą być... No tak jak mieliśmy to w kampanii, ja rozumiem, że kampania się rządzi swoimi prawami, ale używanie sformułowań kpiących czy wyszydzających naszą tradycję, kulturę czy tożsamość moim zdaniem nie powinno mieć miejsca, bo to się po prostu nie mieści w kulturze politycznej.
Dziękuję bardzo. Agata Wojda, Platforma Obywatelska.
Ja się jak rzadko zgodzę z panem ministrem, że pytanie się wydaje retoryczne, ale to bardziej ze względu na ostatnie 4 lata, które w Polsce przeżyliśmy. Ja chciałabym przypomnieć kilka faktów sposobu sprawowania władzy przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Ja mam wrażenie, że cały mechanizm partyjno-państwowy, ale także medialny został ukierunkowany na to, żeby zawsze był aktualny jakiś wewnętrzny wróg w Polsce. Najpierw to byli uchodźcy, potem środowiska LGBT. Jak widać w ostatnich dniach najbardziej aktualnym wrogiem będą edukatorzy seksualni. I to jest takie budowanie narracji my i oni. I to się odbywa w wielu aspektach. Zresztą to, o czym mówił pan minister, te słowa, które nie powinny się mieścić w kanonie pewnej debaty publicznej i życia politycznego, padały z mównicy sejmowej. To są słowa prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który mówił do opozycji w sposób obraźliwy. To są te słowa, które padały wielokrotnie od polityków Prawa i Sprawiedliwości o gorszym sorcie, o lewactwie, które zagraża rzekomo naszej tradycji. I jeżeli przez 4 lata takiego totalnego braku szacunku do opozycji, szukaniu wewnętrznego wroga, deprecjonowaniu pracy wielu osób, jak na przykład środowiska sędziów, jak na przykład środowiska społeczników, to wydaje się mało prawdopodobne, żeby dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość chciało zmienić tą narrację. Natomiast może być na początku kwestia zachowywania pewnych pozorów z 2 bardzo istotnych względów. Po pierwsze, Prawo i Sprawiedliwość nie ma większości w Senacie. I tutaj już zaczyna być takie puszczanie politycznego oka, że szukamy kompromisu i szukamy porozumienia. I druga rzecz, bardzo istotna, wewnętrzna w Prawie i Sprawiedliwości. Dzisiaj okazuje się, że Prawo i Sprawiedliwość nie jest hegemonem. Pozycja Zjednoczonej Prawicy i Partii Porozumienia Jarosława Gowina powoduje, że dzisiaj Jarosław Kaczyński nie tworzy rządu jednolitego, tylko tak naprawdę musi robić układankę ze swoimi koalicjantami. I te wewnętrzne problemy Prawa i Sprawiedliwości, czy w obozie szeroko rozumianej Zjednoczonej Prawicy, mogą spowodować, że przynajmniej na chwilę oś tego sporu politycznego przeniesie się w innym kierunku.
Pani radna zwróciła uwagę tylko na wypowiedzi przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że wina jest po obydwu stronach.
Eskalacja konfliktu była po obydwu stronach. Ja przypomnę słowa, o których też państwo szeroko informowali. Mówiliście Lecha Wałęsy na konwencji Koalicji Obywatelskiej. Słowa niedopuszczalne i nieakceptowanie w pewnym kanonie dyskursu politycznego. I oczywiście akcja rodzi reakcję. I ja nie pochwalam tych słów i one zasługują na nagane. Natomiast musi pan redaktor przyznać, że tych słów i sformułowań w stosunku do różnych grup społecznych, zawodowych, politycznych w Polsce ze strony Prawa i Sprawiedliwości w ostatnich 4 latach było bardzo, bardzo dużo.
No raczej bym się nie licytował tutaj, jeżeli chodzi o ilość tych sformułowań w obydwu kierunkach. Wczoraj senator Platformy Obywatelskiej Jerzy Fedorowicz na przykład, a propos tego, o czym mówimy, czyli o sytuacji w Senacie, stwierdził, że jeżeli ktoś ma taką odwagę, żeby zaryzykować swoje życie, swoich dzieci i wnuków, to proszę bardzo, niech przejdzie do Prawa i Sprawiedliwości.
Nie znam tej wypowiedzi, więc nie będę jej komentować. No, jest to wypowiedź z wczoraj, natomiast naprawdę fakty, o których mówię, czyli jakby prowokowanie, kreowanie sporu i politycznego, i sporu społecznego, to jest domena Prawa i Sprawiedliwości, która zagościła na stałe w naszym życiu publicznym w ostatnich 4 latach.
Poseł Czesław Siekierski, Polskie Stronnictwo Ludowe.
No, będziemy rozpoczynać nową kadencję. Chciałoby się, żeby to było nowe otwarcie. Takie jest oczekiwanie obywateli, żeby no jednak inaczej uprawiać politykę. Czy jest możliwe porozumienie? Jest możliwe, tylko no, trzeba by zrobić sobie taką analizę przeszłości, rachunek sumienia, powiedzieć, cośmy źle robili, dlaczego, z czego wynika i jaki, no, jak to planujemy w przyszłości. Oczywiście spór polityczny jest rzeczą normalną, bo ten spór kreuje nowe rozwiązania, pokazuje obywatelom, jak poszczególne partie podchodzą do rządzenia, jaki mają program. I oczywiście ja bym więcej dopuszczam takiego sporu w czasie kampanii, bo kampania jest okresem szczególnym i ta ostrość powinna być bardzo wyrazista dla obywateli. Choć z biegiem, z czasem kampanii w każdym dniu te programy się zbliżały. Bo jeśli jedni coś powiedzieli mądrego, to drudzy chcieli też iść w tym kierunku, choć szli trochę inną drogą, bo nie mogli powiedzieć, że ich konkurent powiedział coś dobrego.
Ale często musimy zwrócić uwagę na to, że od ostatnich 2 lat kampania wyborcza trwa nieustannie.
No nie, oczywiście.
Najpierw kampania do wyborów samorządowych, europarlamentu.
Zaraz do tego, panie redaktorze, też
prezydenckie wybory.
Ale jak wyglądały 4 lata? No i tutaj oczywiście rządzący właściwie lekceważyli wszystkich pozostałych. Mieli taką dużą przewagę i w Sejmie, może i stabilną większość, i w Senacie, i pan prezydent, że jeszcze dopasowali do tego Trybunał Konstytucyjny i myślę, że no, z tego, jeśli wyciągną właściwe wnioski rządzący, to myślę, że to nowe otwarcie jest możliwe, choć są różne uwarunkowania. W Sejmie są nowe ugrupowania, które będą się chciały pokazać. Lewica, czy właściwie 3 partie. Nie wiadomo, czy nie będzie rywalizacji między nimi, bo będą bardzo chciały pokazać swoją obecność, swoją pozycję. Jest Konfederacja. W związku z tym ten Sejm będzie wyjątkowo politycznie złożony. No jeszcze będzie przez pewien czas dominowały wybory prezydenckie. I ostatni wątek. No to jest inna sytuacja w PiS-ie. Bo już nie ma, jest inna pozycja porozumienia, Gowina, Ziobry, w związku z tym tutaj...
Proszę mówić o swoim ugrupowaniu.
Bardzo proszę publiczność o to, żeby dała gościom powiedzieć to, co mają do powiedzenia.
I to, myślę, że do swojego ugrupowania też dojdziemy dużo mniej części. No spokojnie, spokojnie. Komentarz. Myślę, że mówię w sposób bardzo racjonalny, nikogo nie obrażam, mówię o pewnej sytuacji. Jest inna sytuacja także w PiS-ie. Ja nie mówię nawet wśród posłów, jeśli chodzi o skład, nie mówię także o sprawach Senatu, bo tutaj myślę, że to wyciąganie wniosków w sprawie Senatu jest daleko idących, jest niewskazane, gdyż sytuacja jest bardzo dynamiczna. Senatorowie mają trochę inną pozycję niż posłowie, bo oni nie do końca byli wybierani w ramach politycznej, bo nie byli popierani politycznie, ale nie do końca byli przedstawicielami polityków. W związku z tym mamy zupełnie nową sytuację, ale myślę, że odpowiedzialnością polityków jest nowe podejście, nowe otwarcie. Można się różnić, można dyskutować, nikogo nie obrażać, nie krytykować w taki sposób niedopuszczalny.
Dziękuję bardzo. I pan Sławomir Szarek, reprezentujący Konfederację.
Konfederacja jest nową jakością w Sejmie i chciałbym przede wszystkim podziękować wszystkim wyborcom, którzy oddali głos na Konfederację, szczególnie za odwagę oddania tak zwanego głosu straconego. Jak widać, głos stracony to jest czysta manipulacja. Nigdy się tak nie zdarzyło, żeby z powodu straconych głosów Sejm był niepełny. Te tak zwane stracone głosy przyczyniły się do tego, że dzisiaj mamy w województwie świętokrzyskim znakomitego posła, pana Krzysztofa Bosaka, który jest osobą znaną już i w Polsce, i nawet poza granicami kraju. Osoba bardzo merytoryczna, osoba też, mogę powiedzieć, koncyliacyjna. I bardzo się cieszymy, że właśnie mamy takiego posła tutaj w województwie świętokrzyskim. Konfederacja będzie merytorycznym uczestnikiem politycznym sporów. Chcemy dyskutować rozwiązania, które będą służyć Polsce, które będą służyć Polakom. Zwracam się też z takim apelem, właśnie tutaj do moich przedmówców, ale też z takim apelem do wszystkich, żebyśmy nie dali podzielić się na zwalczające się plemiona. To jest sprzeczne z polską tradycją. W Polsce nie było nigdy wyniszczających wojen domowych, tak jak na przykład we Francji czy w Meksyku. My mamy tradycje demokratyczne. Jesteśmy w stanie wszelkie problemy rozwiązać w dyskusjach, w sporach merytorycznych. I mamy wiele przykładów, że jesteśmy w stanie pokojowo rozwiązać pewne rzeczy, a ostatnim historycznym przykładem to była Solidarność. Dlatego też kładziemy nacisk właśnie na merytoryczną dyskusję, na dyskutowanie czasami tematów trudnych, ale rozwiązania mają być takie, które służą większości Polaków, są zgodne z ich odczuciem sprawiedliwości, z ich odczuciem, poczuciem moralności. I na tym chcielibyśmy się skupić jako ugrupowanie polityczne w Sejmie.
Dziękuję bardzo za te wypowiedzi. Teraz bardzo proszę, oddajemy głos publiczności. Proszę o zgłaszanie się do głosu i mówienie jednak na temat.
Dzień dobry, witam Państwa. Powiem Państwu tak. Wybory były 13 października. Dziś jest 20 października. Co się zmieniło? Ano zmieniło się to, że ugrupowania, które nie mają większości w parlamencie, nie mają większości w Senacie, zaczynają jatkę. Przypomnijcie sobie, zobaczcie Państwo, jak wyglądała dyskusja na ostatnim posiedzeniu Sejmu dotycząca ustawy, którą podpisali się obywatele. Jaka była demonstracja przed Sejmem? Same wypowiedzi polityków z Koalicji Obywatelskiej, z SLD. Powiem Państwu szczerze, to jest głos takich jadowitych zwierząt, które nie mogą się pogodzić z przegraną. Powiem Państwu tak. 4 czerwiec 1992 rok. Maj 2015 rok. Październik 2015 rok. Przypomnijcie sobie Państwo te daty. Co się działo? Po wygranych wyborach, przeciw odwołaniu pana rządu Jana Olszewskiego, potem po wygraniu wyborach przez Prawo i Sprawiedliwość. Jakie ekscesy się odbywały? Jakie ekscesy się teraz będą odbywały? Proszę posłuchać tych wszystkich wypowiedzi i wyciągnąć sobie konkretne wnioski. A to, co pani Wojta powiedziała, to jest czysta hipokryzja. Ja nikogo nie obrażam. Jeżeli mnie ktoś obraża, proszę sobie powiedzieć tak. Jeżeli ktoś powiedziałby do pani: zadzwoń do brata, który już nie żyje. Jak by się pani zachowała? Mnie by się krew w żyłach zagotowała. To pani uważa, że człowiek ma anielską cierpliwość? Do czasu. Tyle to, czego tego człowieka, czyli Jarosława Kaczyńskiego, obrażano i obrażają do dzisiejszego dnia, to ja powiem państwu szczerze, że i tak wytrzymuje to wszystko fizycznie, że jeszcze chodzi po tej świętej ziemi. Dziękuję.
Proszę bardzo, kto następny do głosu?
Dzień dobry państwu. Drodzy państwo, Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory. Nie rozumiem tej Koalicji Obywatelskiej i reszty ugrupowań. Pani Wojda mówi, że tu jest porozumienie z Gowinem, z Ziobrą. Proszę panią, ja pani się dziwię. Pani jest radną. Jeżeli pani idzie na spotkanie Rady Miasta, to co? Pani jest jedna czy dwie osoby są z Koalicji Obywatelskiej? Nie. Tam jest też PiS, są osoby niezrzeszone i wszyscy razem głosujecie. I tak samo jest w ugrupowaniu Prawa i Sprawiedliwości. Jest to zrzeszenie różnych ludzi. Ale to, co wy zrobiliście przed wyborami, bo próbowaliście z komunistami i z resztą ludzi, nie wiem już z jakiej koalicji, próbować obalić rząd Prawa i Sprawiedliwości, no to chcieliście zrobić, ale wam się to nie udało. A teraz pani tutaj mówi, że jest to jakaś zbieranina, bo są też ludzie od Gowina, od Ziobry. Tak wygląda rząd i tak wygląda rządzenie po prostu. Ludzie się dogadali. Jarosław Kaczyński umie scalić tych ludzi i umie się z nimi dogadać. I widzi pani, ten fenomen polega na tym, że w przeciwieństwie do was nie umiecie się dogadywać, bo wpuściliście komunistów do władzy, otworzyliście im furtkę, a Jarosław Kaczyński, mimo tego, że między w PiS-ie też na pewno mają różne ludzie zdania, umie się z nimi dogadywać i tworzyć rząd. I nie przeszkadzajcie teraz. Teraz po prostu przyglądajcie się, jak się rządzi i nie przeszkadzajcie w rządzeniu, bo te wybory przegraliście i dajcie spokojnie rządzić. Dziękuję.
Następny głos, bardzo proszę.
Proszę państwa, mnie najbardziej bolało, jak były wybory do Europarlamentu. Grzegorz Schetyna tam przytulił, kogo przytulił? Wszystkich, jak od Lenina do Berlina, tak, taki, ta zbieranina była. I to mnie, ludzie, którzy mnie wsadzili na rok czasu w stanie wojennym do więzienia, dostali, skurczyło im się koryto, dostali żłób. W Brukseli. Jak można takie rzeczy robić? Ten Schetyna to powinien być na Sybirze. Za takie przecież. Co teraz oglądał? Oglądaliśmy, jak Wałęsa wyśmiewał się z Morawieckiego senior. Pamięci. No, klaskał mu, a to był jego członkiem. No jak wy ludzie możecie takiego człowieka trzymać? I on tu kandydował z Kieleckiego, ze Świętokrzyskiego. Był przez 4 lata posłem. Nawet raz się tu nie pokazał. Przecież bym go tu na wszystkie te wiatry przegonili z taką polityką jak... Ja już nie będę wracał do ty. Wiedać w gazetach pisze, PiS wygrał, brawo. Teraz ja od dzisiaj zaczynam kampanię dla pana prezydenta Dudy i jedziemy. Jedziemy z tym koksem i do wyborców pana Dudy, sympatyków. Do maja, żeby my znowu wybrali pana Dudę, bo innych nie widzę tam.
Dziękuję za tę opinię.
Zadał pan dzisiaj dziwne pytanie, czy ta wojna się zakończy. Pierwsza wypowiedź, 13 grudnia ona się rozpoczęła i ona trwa. Najtragiczniejsza wojna w Rzeczypospolitej. I pan Kaczyński w pierwszej swojej wypowiedzi powiedział, że wojna jeszcze się nie skończyła. Trudno będzie zasypać ten rów. Bardzo trudno. Uważam, żebyśmy więcej pieniędzy przekazywali zamiast na wybory i kupowanie wyborów, na szkolenie młodych ludzi, żeby ewentualnie byli przygotowani do sprawowania władzy, żeby wiedzieli, na czym to polega, a nie przychodzili się i 2 lata pierwsze się uczyli, a później popełniali błędy.
Dziękuję. Kto jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę bardzo.
Dzień dobry państwu. Tutaj ciekawa konstatacja ze strony jednego z moich przedmówców, że Platforma Obywatelska dopuściła komunistów do władzy. No, z tego co kojarzę, to Prawo i Sprawiedliwość jest teraz u władzy. No to w sumie to się zgadza, że Platforma Obywatelska dopuściła PiS do władzy, bo ten wynik obecny to jest PiS zawdzięcza w gruncie rzeczy Koalicji Obywatelskiej, Platformie Obywatelskiej. Natomiast, ale określanie ich jako komunistów, no trochę przesada. Natomiast jeśli chodzi o...
Chodziło o członków SLD, a byłych członków PZPR-u, którzy weszli do Parlamentu Europejskiego.
Proszę pana. Natomiast co się tyczy pytania pana redaktora, czy ta wojna się zakończy? No cóż...
Tutaj chciałbym też po raz drugi zdementować. Nie mówiłem nawet jednym słowem, nie wspomniałem o wojnie. Powiedziałem o konflikcie.
No to jeśli chodzi o ten konflikt, dobrze. Bądźmy dokładni. To w miarę postępów w budowie systemu klerykalno-liberalnego no, dowody wskazują na to, że walka, że konflikt ten się zaostrza. I wszystko wskazuje na to, że jeszcze będzie się bardziej zaostrzał. Także no tutaj na to pytanie pana redaktora należy odpowiedzieć negatywnie.
Dziękuję bardzo. Jeszcze jeden głos od publiczności. Ostatni.
Dzień dobry państwu. Ja mam takie jedno pytanie. Te nasze kolejne parlamenty miały takie czy inne opcje, ale dlaczego nigdy nie było konkretnych jakichś takich podjętych decyzji odnośnie byłych komunistów? Zresztą chyba Sąd Najwyższy uznał pana Jaruzelskiego i Kiszczaka i nie tylko jego jako zorganizowaną grupę przestępczą. Procesy ciągnęły się latami, aż oni sobie poumierali naturalną śmiercią. I tak się zastanawiam, patrząc tutaj na tę reprezentację 5 ugrupowań, ale co tu robi SLD między innymi w tym? Tak słusznie, zresztą tu przedmówca mój poruszył sprawę, ale nie wiem, czy w jego wiek to jest akurat taki, że on nie zna historii. Komuniści robili tyle złego, no, zabili dziesiątki tysięcy ludzi, a nie mówię już, ile ludzi pomarło ze względu na to, że rodziny były dyskryminowane i tak dalej. To ja się pytam, dlaczego do tej pory nie było dekomunizacji? Dlaczego nie było takiej sytuacji, w której zabraniano by kandydowania tymże ludziom z tej lewicy i też również dzieciom, które są postkomunistyczne?
Dziękuję bardzo. Czy państwo goście chcą odnieść się do słów publiczności? Pan Czesław Siekierski, bardzo proszę.
Tak, skład parlamentu kształtował się po pierwsze z woli wyborców, po drugie także tutaj zadziałał sposób liczenia, przeliczania poparcia na mandaty, jeśli chodzi o sposób Donta, to po pierwsze. Po drugie, konfrontacja w parlamencie jest rzeczą normalną i pożądaną. I lepiej, żeby ona była w parlamencie, a nie na ulicy.
O, widzimy. To się podoba.
I drugie, krytyka opozycji dla rządzących jest pomocą w wytykaniu niewłaściwości, błędów, a nie oznacza przeszkody w rządzeniu, bo mają większość. Oczywiście no jest problem, jak daleko się stąd, jakich słów używamy w tej krytyce. Jeśli ona ma podłoże merytoryczne, konkretne, to uważam, że jest dobrem demokracji. Tak samo jak uważam, że w każdej partii, jeśli są ludzie, którzy trochę inaczej myślą, to nie znaczy, że oni są przeciwko partii. Oni zmuszają ludzi w tej partii, kierownictwo, do bardziej aktywnego działania, żeby kierownictwo broniło swoich racji. Także opozycja jest rzeczą normalną i z opozycją trzeba umieć współżyć, szanować ją. No i opozycja też musi używać określonego języka.
Pan Sławomir Szarek?
Ja zgadzam się z opinią, że niestety Platforma Obywatelska wylansowała starych aparatczyków, takich jak Miller czy Cimoszewicz w wyborach do Europarlamentu. I to jest sytuacja dla mnie bardzo przykra, dlatego że ci ludzie już dawno powinni odejść z polskiej polityki i zajmować się zupełnie czymś innym. Natomiast niestety dobry wynik w tej kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu jest też zasługą mediów, przede wszystkim telewizji publicznej, bo gdyby Konfederacja była zapraszana tak do mediów, jak były zapraszane przedstawiciele lewicy, to myślę, że wyniki, które osiągnęliśmy, byłyby odwrotne. Natomiast Konfederacja była przemilczana, wręcz wyborcy byli okłamywani, o czym świadczyły procesy w trybie wyborczym, które Konfederacja wygrała z telewizją publiczną. I ktoś lewicę lansuje. My niestety mówimy, że jesteśmy jedynym ugrupowaniem spoza pewnego układu, który wytworzył się w Magdalence. Wszystkie inne ugrupowania to są ugrupowania, które wtedy się dogadały, które rządziły przez długi czas. Jeszcze przypomnę, że przecież pierwszą ustawę lustracyjną inicjatorem był Janusz Korwin-Mikke. I cieszę się, że wrócił do parlamentu i jeszcze będzie mógł coś dobrego dla Polski zrobić.
Dziękuję. Pani Agata Wojda, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska.
Ja do dwóch głosów chciałam się odnieść. Ja naprawdę panu współczuję, bo jako były opozycjonista i osoba, która była represjonowana, na pewno jest panu bardzo trudno znieść fakt, że były PRL-owski prokurator, pan Piotrowicz, był twarzą przez ostatnie 4 lata tak zwanej dobrej zmiany w Polsce. I nie ukrywam, że tak współczuję panu, że pan musiał w takiej rzeczywistości żyć, jako był opozycjonista. I też jedną dygresję do pana, który mówił o tej ocenie w ramach sytuacji politycznej Zjednoczonej Prawicy. Ja jestem absolwentką politologii i też z tego punktu widzenia na to patrzę. Proszę zapytać dzisiaj każdego z politologów, jak oceniają sytuację po wyborach w obozie Zjednoczonej Prawicy i czy ona jest tożsama z tą sprzed 4 lat. I każdy politolog wnikliwie obserwuje, co się dzieje w ramach tego obozu i jak mocno dochodzą do głosu własne ambicje partii pana Jarosława Gowina i pana ministra Ziobry.
Dziękuję bardzo. Pan minister Piotr Wawrzyk. Proszę o spokój. Minister Piotr Wawrzyk ma głos teraz.
No, szczerze mówiąc, dziękuję pani radnej za podniesienie tego ostatniego wątku, bo to bardzo istotny wbrew pozorom problem, bo pokazuje, jaka jest różnica w funkcjonowaniu partii rządzącej, to znaczy Prawo i Sprawiedliwości, partii kiedyś rządzącej Platformy Obywatelskiej. W czasach, kiedy rządziła Platforma Obywatelska, premier Tusk nie dopuszczał do żadnej dyskusji w partii. Nie było dylematów żadnych. Jeżeli ktoś się nie zgadzał, tak jak ówczesny minister sprawiedliwości, to po prostu musiał odejść z tej partii. A tutaj, tak jak sama pani przyznała, mamy dyskusję, mamy rozmowę. Partia jest dużo bardziej w takim razie demokratyczna, jeżeli chodzi o mechanizmy wewnętrzne funkcjonowania, niż partia, którą pani reprezentuje, a rządziła swego czasu. Na szczęście już nie. Jeżeli chodzi o wyniesienie pewnych osób do władzy, no to cóż, Ja też współczuję pani radnej z kolei, że na jej barkach, właściwie barkach jej partii, osoby, które pełniły funkcję w Centralnym Komitecie, Centralnym Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, zostały wyniesione do władzy w Unii Europejskiej. Bo są w grupie eurodeputowanych socjalistycznych, którzy tworzą koalicję rządzącą w Parlamencie Europejskim, więc naprawdę głębokie wyrazy współczucia dla pani radnej, że musi dźwigać ten krzyż, na którym właśnie te osoby wjechały do Parlamentu Europejskiego. Ale to pokazuje też jaką nicość mamy po stronie opozycji, którą łączyło na przykładzie Koalicji Europejskiej widać tylko jedno, antypis, zero programu. Wbrew temu, co mówił pan poseł Siekierski, wychodzenie na ulicę, a nie dyskusja w parlamencie. No to pokazuje właśnie tą istotę i tą różnicę podejścia. A co do języka, proponuję sobie przypomnieć, kto mówił o prezydencie, że mamy prezydenta Hama. Kto używał innych obraźliwych słów wobec posłów, będąc wicemarszałkiem Sejmu? To byli właśnie politycy Platformy Obywatelskiej. Nie na darmo, jak odwoływała się pani radna do swojego doświadczenia politologicznego, to na pewno pani wie, że po wyborach w 2005 roku, kiedy Donald Tusk przegrał jedne i drugie wybory parlamentarne i prezydenckie, w Platformie Obywatelskiej zapadła decyzja de facto o zmianie sposobu funkcjonowania na scenie politycznej, przejścia do frontalnej, jak to określił wprost kilka lat temu Grzegorz Schetyna, totalnej opozycji. Ta totalna opozycja zaczęła się właśnie w 2005 roku i od tej pory zaczął się spór tak na dobrą sprawę polsko-polski, bo wcześniej te partie miały tworzyć koalicję, ale te warunki, które wtedy stworzyła Platforma Obywatelska, niestety funkcjonują do dziś. Mam nadzieję, że w tej kadencji się zakończą.
Dziękuję bardzo. Przechodzimy do drugiego tematu dzisiejszego studia politycznego, który zresztą pojawił się już dzisiaj w wypowiedziach zarówno gości, jak i publiczności w studiu. Do Sejmu trafił społeczny projekt ustawy, której celem jest walka z pedofilią. Tymczasem opozycja i środowiska LGBT mówią, że PiS chce walczyć z edukacją seksualną. Czy to celowa manipulacja, czy może ktoś nie zrozumiał zapisów projektu? O to pytam gości dzisiejszego studia politycznego i zaczynamy od pana Sławomira Szarka z Konfederacji.
Oczywiście, że twierdzenie, że zacznijmy od tego. Jest to inicjatywa społeczna. Jest to inicjatywa, którą zgłasza 300 tysięcy osób w Polsce. Chcemy po prostu ograniczyć wpływ pedofilów na młodzież i wpływ tak zwanych seks-edukatorów z organizacji skrajnie lewicowych, które wchodzą do szkoły i demoralizują młodzież. W ogóle jest całkiem różne podejście między konserwatystami a lewicą w kwestii edukacji seksualnej. Przekazywanie wiedzy o seksualności nie jest tym samym, co zachęcanie do seksualności, co zachęcanie małych dzieci, przepraszam, ale ten temat się pojawiał w kontekście zaleceń bardzo lewicowych WHO, do masturbacji, bo takie tam są sformułowania w tych zaleceniach i na coś takiego nie ma zgody. Myślę, że najlepszą ochroną przed deprawacją, ale także przed konsekwencjami zdrowotnymi dla dzieci, o tym być może będziemy mówić później, jest właśnie wstrzemięźliwość od wczesnej inicjacji seksualnej. Jest taka naturalna wstydliwość dzieci poruszania tych spraw. I nie może być tak, że do szkoły wchodzą stowarzyszenia bez wiedzy rodziców, przeprowadzają programy, o których rodzice zupełnie nic nie wiedzą. Jest to naruszenie konstytucyjnych praw. I na takie rozwiązania zgody nie ma. Natomiast sam projekt penalizuje właśnie propagowanie postaw w stosunku do młodzieży. Chodzi o to, żeby młodzieży nie przekazywać niepotrzebnych informacji, nie seksualizować młodzieży, bo to nie jest dobre dla młodzieży.
Dziękuję bardzo. Czesław Siekierski, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Tak, sposób przekazywania informacji odnośnie tej ustawy jest elementem pewnej walki politycznej, co źle służy sprawie. Mieliśmy doświadczenia z okresu, kiedy były przed wyborami marsze równości LGBT i wtedy oczywiście mieli prawo
No bo na tym polega równość, demokracja. Tylko sposób, jaki to prezentowali, wywołał reakcję pewnego sprzeciwu. I ich zachowanie, te marsze dawały paliwo dla PiS-u, dla rządzących do pewnego krytyki, do podziału. Panie, i
proszę dać mu nie prowadzić program, zwracam się do publiczności.
Sprawie. To nie służyło sprawie, o które walczyło LGBT. I myślę, że nie jest dobre, żeby się z pewnymi rzeczami obnosić. I tak samo, jeśli chodzi o ten projekt ustawy. Chyba nikt nie ma wątpliwości, że trzeba walczyć z pedofilią. I tu wszyscy się do tego zgadzamy. Wszyscy się z tym zgadzamy. Ale także, no, ja jestem i myślę, że większość rozsądnych za pewną edukację seksualną, odpowiednią dla wieku, prowadzoną przez dobrze przygotowanych nauczycieli i myślę, że to daje pozytywne skutki nawet właśnie dla dzieci, dla młodzieży, jeśli chodzi o obronę przed pedofilami. W związku z tym myślę, że tutaj, że tylko znowu chcemy to wykorzystać do pewnej walki zupełnie niepotrzebnej, bo edukacja tak mądra, odpowiedzialna, wyważona i myślę, że pokazująca piękno tego obszaru życia, pokazująca wartości, a nie musi to być sprowadzone do pewnych negatywnych...
Ale panie pośle, w projekcie tej ustawy, który mam tu przed sobą, nie ma słowa o edukacji. Jest mowa o karach za propagowanie zachowań pedofilskich.
No, jeśli chodzi o propagowanie kar za pedofilię, to chyba nie mamy wątpliwości. Natomiast jeśli chodzi o... Tam też ona nie jest do końca precyzyjna, bo pewne rzeczy są w uzasadnieniu i my się powołujemy czasami na uzasadnienie, nie na zapisy. To wymaga dużego spokoju, wypowiedzi ekspertów, nauczycieli. Myśmy też tu przecież kiedyś mieli, pamiętamy to w szkole i to było realizowane jak na nowe czasy, w sposób bardzo odpowiedzialny. Nie było może takiego przekazu w mediach, jaki jest teraz, bo nie było takiej możliwości, ale tu bym, no, myślę, że spokój, rozsądek nam jest potrzebny.
Pani Agata Wojda, Koalicja Obywatelska.
Moim zdaniem ta ustawa jest pewną manipulacją, bo ona nie ma nic wspólnego z walką z pedofilią. Jest artykuł w kodeksie karnym, który nie uległ zmianie i wprost mówi, że zagrożone karą więzienia jest propagowanie i promowanie czynów pedofilskich. I to jest zapis, który funkcjonuje już w kodeksie karnym. Oczywiście praktyczny wymiar tego zapisu w Polsce pozostawia wiele do życzenia, bo chociażby w ostatnich latach mieliśmy ujawnionych kilkanaście przypadków czynów pedofilskich, które nie spotkały się jeszcze z jakąś swoją konsekwencją prawną, bo są na styku prawa kanonicznego też i wiemy, że wiele zwierzchników osób duchownych, które dopuszczały się do pedofilii, nie zgłaszały do prokuratury. Ale nie chciałabym oczywiście w tej wypowiedzi pozostawić wrażenia, że problem pedofilii dotyczy tylko jednego środowiska. Problem pedofilii w Polsce jest powszechny, a to, że w ostatnich miesiącach czy roku zostały ujawnione szczególnie czyny pedofilskie związane z środowiskiem duchownych, no to wynika pewnie z tego, że w tym środowisku to był temat tabu i nie był rozwiązywalny i nabrzmiał. Natomiast co ta ustawa, czy też nowelizacja kodeksu karnego wprowadza, jeżeli wejdzie w życie. Ano wprowadza to, że dodaje się do tego zapisy, że promowanie i pochwalanie tak naprawdę współżycia seksualnego osób poniżej 18 roku życia, a przypomnę, że w polskim prawie współżycie seksualne jest dopuszczone powyżej 15 roku życia, może być zagrożone karą więzienia. 3-5 lat, nie wiadomo jak to finalnie się skończy. Czyli co to w praktyce oznacza? To znaczy, szczególnie jeżeli robią to osoby związane z wykonywaniem swojego zawodu albo na przykład prowadzeniem działalności medialnej. Czyli jak w praktyce to może wyglądać? Ano może wyglądać tak, że jeżeli nauczyciel czy edukator seksualny uczniom w szkole, uczniom, którzy mają lat 15-16 na przykład, mówi o tym, że uprawianie seksu nie jest złe i nie powinni się za to wstydzić, a jednocześnie jeszcze tłumaczy im, jak seks uprawiać bezpiecznie, jak się zabezpieczać, żeby było niechcianych ciąż, to on może podlegać karze więzienia. Jeżeli poradnik publikowany w jakiejś z gazet, nawet gazet specjalistycznych, podnosi ten temat, także autor tego artykułu może zostać posądzony o łamanie tego przepisu, który może zostać wprowadzony, bo propaguje pożycie seksualne osób poniżej 18 roku życia, które polskim
pozwolę
prawem...
Pozwolę sobie wejść w słowo. W projekcie ustawy nie ma mowy o 18 roku życia.
Osób bardzo... nieletnich.
Nie, osób małoletnich. I tu rzeczywiście eksperci prawni zwracają uwagę na to, że jest to nieścisłe,
jest
ponieważ
to nieścisłość,
nie ma określenia...
która może doprowadzić do pewnego dualizmu.
Ale zwyczajowo w polskim prawie uznaje się za małoletnie osoby, osoby poniżej 15 roku życia.
Ja jeszcze chciałam powiedzieć, wbrew temu, co mówi pan Szarek, że nie ma takich sytuacji w Polsce, że edukatorzy seksualni wchodzą do szkoły bez zgody rodziców i rodzice nie mają wpływu na to, czego nauczane są ich dzieci. O standardach organizacyjnych Organizacji Zdrowia, o której pan mówi, jest absolutną bzdurą, że w niej znajdują się jakiekolwiek zapisy, które miałyby nakłaniać dzieci kilkuletnie do masturbacji. To są standardy, które mówią, jak seksualności powinno, w jakim sposób uczyć się dzieci na konkretnym poziomie rozwoju życiowego. Czyli to są standardy, które mówią wprost, że już kilkulatkowie interesują się swoją seksualnością. I każdy rodzic jest w stanie to potwierdzić, ponieważ 4-5-latkowie interesują się swoją seksualnością. Państwo by chcieli, żeby te dzieciaki wprowadzać w poczucie wstydu, że mają naturalne ludzkie odruchy związane z ich rozwojem także seksualnym. A jeżeli ktoś mówi, a tak zrozumiałam to, co padło z pana ust, że naturalną metodą ochrony przed pedofilią jest jakieś wewnętrzne poczucie wstydu, to moim zdaniem to jest zupełne pomylenie roli, jaką powinni pełnić dorośli w edukacji seksualnej. Bo właśnie mówienie dzieciom o złym dotyku, o możliwościach, które można im spotkać, a nie wprowadzanie w nich poczucia wstydu, spowoduje, że dzieciaki będą na to uwrażliwione i jeżeli ktoś zrobi im krzywdę, nie będą się wstydziły, żeby iść o tym powiedzieć rodzicowi, nauczycielowi, pedagogowi w szkole. I to jest istotą tego problemu.
Pan minister Piotr Wawrzyk.
I bardzo bym też prosiła, żeby powstrzymywać zapędy publiczności, bo jeżeli państwo zabierali głos, ja byłam bardzo cierpliwa, że się nie zgadzałam z państwami wypowiedziami i nie przerywałam.
Mówi to rzeczy, pani Wojta, i dopiero będziemy rozumieć.
Bardzo proszę o to, żeby zachowywać też zasady kultury i rzeczywiście nie przerywać naszym rozmówcom, bo wymagamy wzajemności pewnej. Pan minister Piotr Wawrzyk ma teraz głos.
Jeżeli chodzi o to, co mówiła pani radna, to wystarczy zajrzeć do publikatorów edukacyjnych i zobaczycie państwo, że to o złym dotyku, o tego typu kwestiach dzieci są właśnie uczone. I nie na tym polega wbrew pozorom problem, tylko na tym, że pewne granice tej seksualności w szkołach zostały po prostu przekroczone w niektórych przypadkach. I po drugie, jeżeli mówimy o karaniu, to mamy pewną niespójność, jeżeli chodzi o ten spór dotyczący wieku. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego z 2011 roku, pan poseł Siekierski, do niedawna poseł parlamentu w tej kadencji, tak? Za pana rządów, za pana obecności w Parlamencie Europejskim ta dyrektywa była przyjmowana i ona wyraźnie wprowadza granicę 18 lat, nie 15. 18, panie radny. To jest wyraźnie wprost napisane. Te wszystkie kwestie związane z nakłanianiem do uczestnictwa, nawet do bycia świadkiem bez konieczności uczestnictwa, zgodnie z tą dyrektywą, w państwach członkowskich powinny być zagrożone karą pozbawienia wolności w wymiarze co najmniej rok. I to tyle, jeżeli chodzi o tą ustawę, bo paradoksalnie ta ustawa w tym wymiarze, w moim przekonaniu, stanowi wykonanie tej właśnie dyrektywy, co na nas ciąży, jako państwie członkowskim. Chyba że pani radna kwestionuje obowiązek wykonywania dyrektyw unijnych.
Warto dodać również, że Polska jednak jest dosyć liberalnym krajem, jeżeli chodzi o ten wiek legalnego rozpoczęcia współżycia seksualnego. Bardzo wiele krajów anglosaskich wyznacza te granice na 21 lat.
Ale to jest kompletnie inna dyskusja, panie redaktorze.
Zgadzam się, niemniej jednak dyskusja dotycząca tego projektu ustawy.
Co w tym projekcie ustawy też są wprost wskazane, które działania osób, które edukują młodzież, mogą być uznane za niewłaściwe. Nauka antykoncepcji, nauka o tym, jakie mogą być konsekwencje zdrowotne, powszechne podejmowania współżycia bez zabezpieczenia, nauka o tym, jak uniknąć niechcianej ciąży, jeżeli wprost się wskazuje elementy, które mogą podlegać jakimś działaniom prokuratorskim.
Pani radna, patrzę w ten projekt ustawy i nie ma tu słowa antykoncepcja, nie ma tu słowa...
Proponuję spojrzeć w uzasadnienie.
A nie, to mówimy o uzasadnieniu, nie o projekcie ustawy.
Tylko, panie redaktorze, kwestią jest to, że interpretacja prawa w Polsce i dobrowolność interpretowania przez obecną prokuraturę wprowadza wiele zagrożeń na osób, które są tej interpretacji poddani. Ja myślę, że to elementem tego projektu jest też, nawet jeżeli nie wprost działania prokuratury, które moim zdaniem przy przyjęciu tych regulacji są możliwe, to taka próba nałożenia cenzury i autocenzury na osoby, które zawodowo zajmują się edukacją seksualną w Polsce, a to nie tylko edukatorzy seksualni, ale także nauczyciele biologii czy pedagodzy w szkole.
Pan minister Wawrzyk?
Uspokoję panią radną. Są jeszcze sądy, które tak samo pilnowały, żeby pan Kiszczak, pan Jaruzelski nie ponosili odpowiedzialności. Tak samo pewnie będą pilnowały w tych sprawach, powiedzmy wydawały wyroki.
Natomiast... Kluczowe w wypowiedzi pana ministra jest słowo jeszcze, rozumiem.
Właśnie, dokładnie. Jeszcze ma pani sądy i proszę być pewnym, że te sądy będą pilnowały interesów także tej grupy, bo wiemy, jak to wyglądało do tej pory. Pamiętajmy też jednak o tym, że jeżeli przekroczymy pewną granicę, tą, o której tutaj rozmawiamy, jeżeli zaczniemy mówić o interpretacjach przepisów, to interpretacje przepisów mogą być tak różne, że nie będzie miało to nic wspólnego z przepisami ustawy. Czytajmy ustawę, a nie mówmy o interpretacjach. Po prostu czytajmy ustawę i proponuję najpierw przeczytać ustawę, a później o niej rozmawiać.
Co również chyba istotne, to, że jest to projekt ustawy, w związku z tym można do niego wnieść poprawki, które uściślają pewnie wiele rzeczy. Pan Sławomir Szarek został wywołany w pewnym momencie do głosu przez panią Agatę.
Okazuje się, że na edukacji seksualnej, tak zwanej edukacji seksualnej, najbardziej zależy środowiskom LGBT, które zakładają liczne stowarzyszenia, które można powiedzieć różnymi dziwnymi drogami starają się dobrać do naszych dzieci. A za dziecko jest chronione konstytucyjnie. Nie można dopuścić, żeby było mieli z nim do czynienia osoby o skłonnościach pedofilskich. I nie możemy pójść drogą Zachodu, bo jest wiele przykładów z krajów zachodnich, kiedy na przykład w Kanadzie pan Benjamin Levin był wiceministrem edukacji, a okazało się, że jest pedofilem i później był skazany za pornografię dziecięcą. W Szkocji na przykład była taka organizacja, nadal jest organizacja LGBT Youth Scotland, która główny przywódca został skazany na dożywocie właśnie za pedofilię. I okazuje się, że takie przypadki się zdarzają. My w Polsce chcemy się zabezpieczyć właśnie. Chcemy chronić naszą młodzież. Chcemy chronić nasze dzieci. Często nagłaśniane, na przykład w Australii była adopcja przez dwóch homoseksualistów dziecka. Okazuje się, że adoptowali to dziecko po to, żeby go gwałcić. I też zostali skazani na długoletnie kary więzienia. Pani Agato, nie podążajmy tą drogą. To jest droga do...
Donikąd.
Nawet nie donikąd, do piekła.
Ja bym bardzo chciała zaprotestować, bo w wypowiedzi pana Szarka jest znowu niedopuszczalne nadużycie, które stara się zrównać środowiska LGBT z pedofilami. Tak samo pan miałby prawo protestować, gdyby ktoś chciał zrównać Kościół katolicki z problemem pedofilii.
Pani poruszyła problem Kościoła katolickiego. Ja natomiast zwracam uwagę, że w środowiskach homoseksualistów jest bardzo wysoki odsetek pedofilii.
Nie, to nie jest prawda. Jest taki sam odsetek, jak w innych środowiskach, innych orientacji seksualnych.
I tutaj niestety właśnie to możemy się licytować, ale są
bardzo
różne...
Bardzo poprosiła, żeby pan podał mi dane, które to potwierdzają.
Różne opracowania, które o tym świadczą. I nawet po audycji ja bardzo chętnie pani przytoczę pewien raport na ten temat, który być może pani chętnie wysłucha.
Pan Czesław Siekierski czeka na możliwość zabrania głosu.
Że słuchacze woleliby usłyszeć najpierw wypowiedzi ekspertów, nauczycieli, wychowawców, a dopiero polityków, dlatego że tu odwróciliśmy kolejność i staje się to elementem podziału, walki zupełnie niepotrzebne.
Zdań, panie pośle. Chodzi o to, że może...
Bardzo proszę o zachowanie spokoju publicznego.
Myślę, że forma wymiany zdań ma element pewnej walki. To nie jest obszar, który... Nie, proszę pana. Chciałbym usłyszeć najpierw opinię ekspertów, analizę dokładną projektu, wczytanie się w nią, bo to, co mówił pan minister Wawrzyk, że próbujemy już teraz dawać pewne interpretacje, kiedy jeszcze nie ma jej ostatecznego przyjęcia, a już próbujemy osądzać sytuację.
Mnie bardziej chodziło, prawdę mówiąc, w pytaniu, które zadałem, o to, skąd bierze się problem edukacji, w jaki sposób trafił problem edukacji seksualnej, w jaki sposób został powiązany z tym projektem ustawy. Rzeczywiście tam jest w uzasadnieniu do projektu mowa o edukacji seksualnej, ale w samym projekcie nie ma na ten temat słowa. Pan minister Wawrzyk jeszcze chciał zabrać głos.
Pamiętajmy jeszcze o tym, że ten problem, o którym rozmawiamy, to nie jest problem jednego czy drugiego rzeczywiście środowiska, to są różne środowiska. No jeżeli mówimy o tym, że toleruje się środowisko tak jak toleruje się te zjawiska, tak sugerowała pani radna, w środowisku kościoła, no to tak samo dotyczy to środowiska celebrytów, a tutaj mamy pełną tolerancję tego zjawiska. Mało tego, mamy obronę osób, które zostały uznane przez sąd za winnych tego rodzaju działania, a korzystały z parasola ochronnego także ze strony polityków. Może dlatego, że niekoniecznie mieszkają na stałe w Polsce. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Kończymy dzisiejsze studio polityczne Radia Kielce w nowym składzie, choć dziś jeszcze niepełnym. Sławomir Szarek z Konfederacji był dziś naszym gościem. Poseł Czesław Siekierski, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Miłego dnia, dobrego tygodnia.
Nie było z nami Andrzeja Szejny. Miejsce cały czas na niego czekało. Andrzej Szejna z SLD dzisiaj nie miał czasu, miał ważne spotkanie w Warszawie z centralą partii, ale była z nami...
Widać, że Lewica nie świętuje.
Tak, niedziela prawdopodobnie dla SLD nie musi być wcale dniem świętowania. Radna Agata Wojda, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska.
Dziękuję bardzo.
I wiceministra spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję bardzo.
Program prowadził Radosław Podsiadły, zrealizował Tomasz Tomborski. Dziękuję, do usłyszenia.